Trwa pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie komisji do spraw afery Amber Gold. Dziś komisja przesłuchuje dwóch świadków.
Jako pierwszy przed komisją stanął Ireneusz Dylczyk, były dyrektor marketingu Jeter. W połowie 2011 roku Amber Gold przejęła większościowe udziały w tej spółce. Świadek zeznał, że widać było, iż Marcin P. nie zna się na lotnictwie. Dylczyk wiedział, że pieniądze zainwestowane w Jeter pochodzą z Amber Gold, ale nie zastanawiał się, czy jest to piramida finansowa. Jak powiedział, czuł, że coś jest nie tak. W tej chwili zeznania składa Mariusz Olech, gdański biznesmen, który jako pierwszy miał być zainteresowany przejęciem Jeter. Mówi szefowa komisji poseł Małgorzata Wasserman.
Każdy świadek wnosi coś nowego do sprawy. To są świadkowie. Jeden jest byłym pracownikiem Jet Air. Jest to osoba, która złożyła bardzo ciekawe i obszerne i uważam, że zgodne z prawdą zeznania w prokuraturze. Osoba, która podważa wersję prezentowaną przez Marcina P. oraz byłych prezesów spółek LT, że to miało być przedsięwzięcie biznesowe. Pan Mariusz Olech, osoba przewijająca się choćby w zeznaniach pana Wicherka. Kwestie jego roli. Oczywiście po pierwsze znamy pewne przekazy, zarówno medialne, jak i te, które pojawiają się w pewnych koncepcjach organów ścigania na którymś etapie. A z drugiej strony moment, w którym on się pojawił, tutaj też jest duża rozbieżność. Każdy ze świadków wskazuje na inny powód i moment kontaktu. Będziemy to dzisiaj ustalać i wyjaśniać.
Dzisiejsze przesłuchanie to kontynuacja tak zwanego lotniczego wątku afery Amber Gold. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
Pozostajemy w stolicy. W Pałacu Prezydenckim odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej. Oprócz prezydenta Andrzeja Dudy w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele parlamentu, rządu i zwierzchników kościołów, środowisk kultury i nauki oraz samorządu terytorialnego. Prezydent Andrzej Duda w przemówieniu powiedział, że oprócz obchodów centralnych stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, ważne jest dla niego, by ich istotność miała charakter lokalny.
Żeby w każdym najmniejszym zakątku Rzeczypospolitej rozmawiano o stuleciu odzyskania niepodległości, mówiono o Polsce nie tylko z punktu widzenia historii, nie tylko z punktu widzenia tych minionych stu czy więcej lat, jeżeli będziemy patrzyli na to, choćby dlaczego doszło do utraty niepodległości i dlaczego nie mieliśmy jej przez 123 lata, ale żeby mówiono o tym, jakiej Polski chcemy na przyszłość, żebyśmy o tym rozmawiali, żebyśmy patrzyli na Polskę jako na coś, co wzrasta, co musimy razem budować i żeby o tym rozmawiali ci zwykli Polacy, ci, którzy być może na co dzień są tak zapracowani, że nawet nie mają czasu o tym myśleć.
Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego podkreślał też, że chciałby, aby była świadomość lokalnego wkładu w odzyskanie niepodległości, aby w ten sposób budować wspólnotę i więź międzypokoleniową. W trakcie uroczystości prezydent podpisał postanowienie w sprawie powołania członków Komitetu Narodowych Obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej. Akty powołania na te stanowiska otrzymali przedstawiciele ugrupowań politycznych, organizacji i podmiotów wskazanych przez prezydenta. Celem komitetu jest realizowanie w latach 2017-2021 zadań mających na celu upamiętnienie i uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Polskę. Na stronie Sejmu opublikowano ekspertyzę Biura Analiz Sejmowych dotyczącą reparacji wojennych. W opinii stwierdzono, że zasadne jest twierdzenie, iż Polsce przysługują roszczenia odszkodowawcze od Niemiec za straty poniesione podczas II wojny światowej. Co więcej, praktycznie jako jedyni nie otrzymaliśmy reparacji wojennych za krzywdy i szkody. Biuro Analiz Sejmowych opiera swoją analizę prawną m.in. na zobowiązaniach Niemiec zawartych w IV konwencji haskiej i ustaleniach konwencji poczdamskiej. Dokument został opracowany na wniosek posła PiSu Arkadiusza Mularczyka. Parlamentarzysta zauważa, że Niemcy jeszcze do dziś płacą innym krajom odszkodowania. Jak dodaje, tylko wobec Polski prowadzona jest polityka przedawnienia i fałszywego pojednania.
Polska jako kraj nie dostała żadnych reparacji, natomiast obywatele polscy, myślę tu o ofiarach eksperymentów medycznych oraz o osobach, które niewolniczo pracowały w Niemczech na rzecz gospodarki niemieckiej, dostały około 600 milionów marek. Przeliczając to na kwoty na każdą osobę, to równa się około 689 zł na osobę. Więc to 150 euro Niemcy zapłaciły ofiarom pracy przymusowej, eksperymentów medycznych w Polsce. Na krajowi nie zapłacono żadnych odszkodowań i ta kwota, którą zapłacono, nie jest nawet 1% kwot odszkodowań, jakie Niemcy zapłacił innym krajom. Więc to pokazuje skalę.
Według władz Niemiec i Niemieckiego Związku Wypędzonych polskie roszczenia reparacyjne pozbawione są prawnej i moralnej legitymacji. Dla strony polskiej kwestia reparacji wciąż jest otwarta i nieuregulowana. Teraz w oparciu m.in. o ekspertyzę Biura Analiz Sejmowych rząd zdecyduje, w jakiej formie się upomni o odszkodowanie. Może to być droga dyplomatyczna, ale niewykluczona jest także sądowa. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego zawraca z szaleńczej drogi, na którą weszli sędziowie i Sąd Najwyższy w walce ze zmianami Trybunałem, powiedziała poseł i profesor Krystyna Pawłowicz. Trybunał Konstytucyjny orzekł dziś, że przepisy są niekonstytucyjne w zakresie, w jakim pozwalają na ocenę prawidłowości powoływania przez prezydenta, prezesa Trybunału Konstytucyjnego, przez Sąd Powszechny, a także, jak dodał Trybunał, Sąd Najwyższy. Sprawę na wniosek posłów PiSu rozpatrzyło 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wyrok zapadł niejednogłośnie. Profesor Krystyna Pawłowicz nie ukrywa zadowolenia z dzisiejszego wyroku. Jak dodaje, potwierdza to, że wymiar sprawiedliwości należy zreformować.
Tylko Trybunał Konstytucyjny może oceniać legalność działań podejmowanych przez prezydenta. I bardzo się cieszę z tego wyroku, aczkolwiek bardzo źle to świadczy o Sądzie Najwyższym, który do tego poziomu swą walkę ze zmianami w Polsce i z obecnym Trybunałem Konstytucyjnym doprowadził. To samo istnienie takiego sporu, przyjęcie takiego powództwa od prywatnej osoby, która już nie ma żadnej legitymacji, no kompromituje ten sąd. Co więcej, jest dodatkowym dowodem na konieczność zmian w sądownictwie powszechnym, ale również i w Sądzie Najwyższym.
W lutym tego roku Sąd Apelacyjny w Warszawie na kanwie wniosku byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego zadał Sądowi Najwyższemu pytanie prawne w sprawie umocowania sędzi Julii Przyłębskiej w Trybunale. Jutro Sąd Najwyższy ma rozstrzygnąć tą sprawę. W Luksemburgu rozpoczęło się posiedzenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie zakazu wycinki w Puszczy Białowieskiej. Polskę reprezentują minister środowiska Jan Szyszko i szef Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski. Szef resortu środowiska w trakcie swojego wystąpienia złożył wniosek o uchylenie postanowienia o zakazie wycinki w Puszczy Białowieskiej, a także o oddalenie skargi Komisji Europejskiej na Polskę w tej sprawie. Oświadczył też, że Polska podporządkowała się całkowicie nakazowi wstrzymania wycinki w puszczy i prowadzone są działania tylko tam, gdzie służą zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego. W podobnym tonie minister Jan Szyszko wypowiadał się w rozmowie z naszym reporterem jeszcze przed rozpoczęciem obrad.
Głównym celem obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska jest zachowanie tego stanu, w jakim został ten obiekt przyjęty i włączony do sieci Natura 2000 w roku 2007. Wtedy była określona struktura siedlisk, które są ważne z punktu widzenia Unii Europejskiej, no i związane z tym występowanie gatunków, które są ważne z punktu widzenia Unii Europejskiej. Wywołaniem gradacji spowodowano to, że siedliska giną, a więc zamierają siedliska, w ślad za tym zamierają gatunki. Trzeba je chronić i my nie prowadzimy wycinki, tylko prowadzimy zadania ochronne po to, żeby zahamować proces degradacji siedliska, w związku z tym i proces degradacji i zaniku gatunków.
Przedstawiciel Komisji Europejskiej Katarzyna Herman powiedziała z kolei, że polskie władze naruszyły tymczasowe postanowienie o zakazie wycinki w Puszczy Białowieskiej. Wystąpiła też o nałożenie kar na Polskę. Jak poinformował specjalny wysłannik telewizji Trwam na to posiedzenie, podczas obrad można było dostrzec nieprzygotowanie Komisji Europejskiej. Katarzyna Herman myliła traktat unijny z regulaminem Trybunału. Wniosek o karę dla Polski miał zasugerować z kolei wiceprezes z Trybunału. Trybunał podjął pod koniec lipca decyzję o natychmiastowym nakazie wstrzymania wycinki Puszczy Białowieskiej na wybranych siedliskach Natura 2000. Jutro zachmurzenie duże, na zachodzie większe przejaśnienia. Deszcz na wschodzie okresami o natężeniu umiarkowanym. Temperatura maksymalna od 16 do 21 stopni. W dolinach karpackich miejscami 13 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty zachodni. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali i będzie rosnąć. To były wiadomości w Radiu Maryja.